po sąsiedzku.
Dobry wieczór. W audycji Po Sąsiedzku wita Sławomir Sawczuk. W naszym programie opowiadamy o wielokulturowym regionie, spotkaniu narodowości, wyznań i kultur. W dzisiejszej audycji porozmawiamy nieco o różnych sposobach przekazywania, popularyzacji, a często nawet ratowania od zapomnienia dziedzictwa kulturowego i tożsamości różnych grup mniejszościowych w Podlaskim Województwie. Pokażemy to na trzech przykładach. Będzie więc wdzięczny temat kolędowanie, jako m.in. świetna okazja do przekazywania tradycji i nauki języka wśród najmłodszych. Porozmawiamy także o mowie, a dokładniej o ginących mikrojęzykach i gwarach, a na zakończenie o kulturze materialnej i często niedocenianych wytworach tradycyjnego rzemiosła, takich jak haftowane ręczniki. A zaczniemy od tematu na czasie. Mieszkańcy naszego regionu, którzy święta obchodzą według kalendarza juliańskiego, nadal śpiewają i słuchają kolęd. W okresie świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku według tak zwanego starego stylu i święta Chrztu Pańskiego odbywa się wiele koncertów kolęd. Wczoraj w siedzibie Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Białymstoku odbyły się 23. prezentacje zespołów kolędniczych Gwiazda i Kolęda, a w miniony weekend cykl koncertów kolędniczych zorganizowanych przez Związek Ukraińców Podlasia. Znaczącym zjawiskiem jest udział w tych imprezach dzieci i młodzieży. Dzięki kolędowaniu poznają one tradycje i język swych przodków.
Od wielu lat w Białymstoku odbywają się spotkania kolędnicze z udziałem dzieci i młodzieży.
Sekretarz Związku Ukraińców Podlasia Ludmiła Łabowicz.
Kiedyś takie spotkania odbywały się w punktach nauczania języka ukraińskiego i można powiedzieć, że ta tradycja wyszła z punktów nauczania i do tej pory widać, że dzieci są właśnie głównymi uczestnikami wieczorów kolęd, występują, śpiewają kolędy, składają życzenia. Teraz wieczór kolęd to jest taka impreza integrująca w ogóle środowisko białostockie. Ważne jest to, że dalej jest bardzo dużo dzieci i młodzieży, że występują dorośli, ludzie, którzy śpiewają w chórach cerkiewnych, czyli jest to też średnie pokolenie. I ważne, żeby podtrzymywać, zwłaszcza w tym młodym pokoleniu, tradycję śpiewania kolęd, takiego związku z kulturą, bo wiadomo, w mieście nie kultywuje się tej tradycji w takim samym stopniu, bo nie ma tutaj możliwości, żeby chodzić z gwiazdą od chaty do chaty, nie ma może już tego takiego nastroju, jaki kiedyś był na wsiach. I takie imprezy, takie spotkania w jakimś sensie kultywują, są pewnym przedłużeniem tradycji, która wywodzi się przecież z tradycji wsi.
Przeprowadziłam dziewczyny, jedna jest w podstawówce, a druga chodzi do przedszkola, gdzie jest ukraiński, przy parafii Świętego Ducha. One kolędowały w tym roku, poprzednich, także to dla nich jest jakby taki chleb powszedni, oni to wiedzą, do swojej kolędy śpiewają, wiedzą o co chodzi.
Przygotowanie dzieci jest taką pracą na pewno cięższą niż praca z dorosłymi.
Nauczycielka języka ukraińskiego Aleksandra Iwaniuk.
Ale właśnie tak super później jest taka wdzięczność od nich, bije i ta radość. Widać, że one się cieszą, integrują też pomiędzy punktami, bo z innych też szkół, oddziałów. I to jest taki właśnie okres i czas na właśnie nowe znajomości, żeby nie tylko oni sami w tym jednym punkcie nauczania uczą się tego języka ukraińskiego. Okazuje się, że w Białymstoku jest wiele innych takich punktów i są młodsze dzieci, są jeszcze większe, że w różnym wieku oni są i wszyscy śpiewają kolędy, to jest super. I w tym okresie mogę powiedzieć, że jest duży efekt na przykład nad nauką, poznawaniem nowych słów. Przybywa bardzo dużo nowego słownictwa, które jest też w łatwiejszy sposób też zapamiętywane, bo przez śpiew, przez pieśni łatwiej się nauczyć, szybciej po prostu.
Żeby jasy na słowo spowyła,
czas świąteczny, czas kolęd, to jest w zasadzie taki najbardziej magiczny czas.
Anna Pabian z zespołu Dobryna z Białegostoku.
W tym okresie mamy najwięcej koncertów, bo jeździmy kolędować po wielu wsiach. W zasadzie mamy bardzo dużo wieczorów kolęd w małych miejscowościach i to są bardzo miłe występy, ponieważ jesteśmy blisko ludzi. dajemy im dużo radości tymi kolędami, bo oni często też starsi już sami w domu nie kolędują, nie śpiewają, tylko jakby przyjmują kolędników tam, gdzie jeszcze można spotkać kolędników. A w naszym repertuarze staramy się śpiewać kolędy przede wszystkim z Podlasia. Staramy się wyszukać właśnie w jakichś miejscowościach, najczęściej to są okolice Czeremchy, czy to Dobrewoda, Dasze, Czeremcha Wieś. Staramy się, żeby te kolędy były podlaskie, ale mamy w swoim repertuarze również kolędy z Ukrainy.
Tak było na koncercie kolęd zorganizowanym przez Związek Ukraińców Podlasia w Białymstoku. Kolędy to ciągle żywy element tradycyjnej kultury. A już za chwilę w audycji po sąsiedzku o bardziej narażonych na zapomnienie archaicznych gwarach. Każdego dnia w niezauważalny dla większości sposób na świecie znika jakiś język. Wraz ze śmiercią ostatniej osoby, która używa określonej gwary czy mikrojęzyka, odchodzi także cała kultura i tradycja społeczności. Bogactwem Podlasia są m.in. wschodniosłowiańskie, białoruskie i ukraińskie gwary, które zachowały się na tzw. ścianie wschodniej. Ich przyszłość stoi jednak pod znakiem zapytania. Z inicjatywą, która ma na celu zachowanie ukraińskich gwar w regionie, wystąpił Podlaski Instytut Naukowy. Mówi jego dyrektor Grzegorz Kuprianowicz.
Jest to problem ogólnoświatowy, zachowanie różnorodności językowej. Z tych tysięcy języków, które funkcjonują w tej chwili na ziemi, wiele jest zagrożonych. Tym bardziej zagrożone są te mikrojęzyki, czyli części większych systemów językowych, które są dialektami czy gwarami. Język jako system językowy może funkcjonować, nabiera formy literackiej i ta forma literacka jest żywą, funkcjonuje w przestrzeni życia oficjalnego, funkcjonuje w słowie pisanym. Natomiast lokalne gwary często są używane tylko w formie ustnej i nie są zapisywane. I to powoduje, że wraz z procesami cywilizacyjnymi, wraz z postępującą unifikacją, także językową, czy zjawiskami globalizacji, pojawia się bardzo poważne zagrożenie zaniku lokalnych mikrojęzyków, czyli gwar różnych języków, co jest bardzo poważnym zubożeniem dziedzictwa kulturowego ludzkości. Są to procesy, które zachodzą na całym świecie i podejmuje się różnorodne działania dlatego, żeby zachować ten skarb ludzkości, jakim jest różnorodność językowa. I czasem się to udaje, czasem się to nie udaje. Każdego roku znika kilka języków, a lokalne gwary są tym bardziej narażone na zanikanie.
Jak to wygląda na Podlasiu? No bo jeszcze do niedawna był ten kontakt z osobami, które w tej gwarze wyrosły i to był ich ten naturalny język. Jak można właśnie ocenić sytuację na dzień dzisiejszy?
Na północnym Podlasiu między Bugiem a Narwią przez stulecia tradycyjnie funkcjonowały lokalne, specyficzne, archaiczne gwary ukraińskie, które były językiem, którego na co dzień używali mieszkańcy na tych terenach. Jeszcze 25-30 lat temu w zasadzie używanie lokalnych gwar było zjawiskiem codziennym. Właściwie wszyscy mieszkańcy wielu miejscowości, w większości powiatu hajnowskiego, w znacznej części powiatu siemiatyckiego, ponad połowie powiatu bielskiego, w życiu codziennym używali miejscowych gwar ukraińskich. Przy tym bardzo cennym, wartościowym było to, że te gwary były bardzo zróżnicowane. Czasem jest tak, że w sąsiednich miejscowościach są używane nieco inne warianty gwary. Porównując gwary z okolic Kleszczel i Bielska, widzimy, że one różnią się. Są częścią jednego systemu językowego, jak pokazują badania językoznawców, są to gwary języka ukraińskiego, ale są między sobą też zróżnicowane. Co jest zresztą zjawiskiem naturalnym, bo to jest specyfika gwary, są one zróżnicowane. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat ten proces ograniczania liczby użytkowników gwar podlaskich bardzo wyraźnie postępuje. Pamiętam, jak 25 czy 30 lat temu, jak się jechało pociągiem z Hajnówki do Bielska i na poszczególnych stacjach wsiadała młodzież czy osoby starsze, właściwie prawie wszyscy używali lokalnej gwary. Dzisiaj, gdy się jedzie, jest już zupełnie inaczej. Pojedyncze jednostki używają tej gwary, więc w ciągu 20 kilku lat sytuacja zmieniła się radykalnie. Stąd dla zachowania tego dziedzictwa bardzo ważnym jest podjęcie świadomych działań. O ile wcześniej funkcjonowanie lokalnej gwary, można powiedzieć, dokonywało się niejako inercyjnie i przekaz międzypokoleniowy, widzimy, że to uległo pewnemu załamaniu, że aby zachować to, nawet w ograniczonej formie, wymaga to świadomych działań. Oczywiście ważnym jest przede wszystkim uświadomienie sobie tego, że nasze gwary są bardzo ważną wartością kulturową. Człowiek musi mieć świadomość wartości tego dziedzictwa, które otrzymał od przodków i podjąć świadome działania, aby przekazać to następnemu pokoleniu. I właśnie w tym celu, aby sprzyjać funkcjonowaniu, zachowaniu, ale także rozwojowi lokalnych gwar ukraińskich, Podlaski Instytut Naukowy przygotował projekt Promocja języka i kultury ukraińskiej Podlasia, który finansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, którego jednym z elementów jest przeprowadzenie podlaskiego konkursu literackiego Piszemo po swojomu. A celem tego konkursu jest zachęcenie osób znających i używających ukraińskich gwar Podlasia do twórczości literackiej we własnym języku, w języku przodków, w tym języku, który otrzymali od swoich rodziców, dziadków. W ten sposób mamy nadzieję, że nie tylko będzie to sprzyjało temu, aby język dalej funkcjonował, ale także, że będzie to sprzyjało pokazaniu tego, że może on służyć do tworzenia kultury wysokiej, do twórczości literackiej. Więc z jednej strony jest to zachowanie języka, działanie na rzecz tego, aby on naturalnie funkcjonował, ale z drugiej strony także jego rozwój, bo twórczość literacka zawsze sprzyja rozwojowi języka, jego głębszej refleksji użytkownika nad językiem, gdy staje się on materią do twórczości literackiej.
Czy w tym procesie można liczyć na jakieś odradzanie, rekonstrukcję, czy bardziej już jest to kwestia pewnej dokumentacji tego języka?
Mam nadzieję, że możliwym jest stworzenie warunków dla tego, aby lokalne gwary ukraińskie na Podlasiu mogły dalej funkcjonować. One żyją, one funkcjonują. Gdy idziemy ulicą, słyszymy ludzi mówiących tymi gwarami. Gdy pójdziemy na targ w Bielsku w czwartek, bardzo często słyszymy, że ten język, ta gwara funkcjonuje, żyje. Więc mam nadzieję, że możliwym jest utrzymanie dalszego funkcjonowania tych gwar, ich życia, bo to jest ważne, aby język był żywy. I taki jest cel tego konkursu, żeby w pewnej przestrzeni stworzyć warunki dla tego, aby gwary dalej funkcjonowały, powskazać na ich wartość, ale z drugiej strony także, aby sprzyjać ich rozwojowi. Więc my jesteśmy jeszcze w tym szczęśliwym momencie, że nie musimy mówić o rewitalizacji, bo w przypadku wielu języków czy mikrojęzyków, których sytuacja jest trudna, które są językami zagrożonymi, często już jedyną drogą do ich ratowania, aby dalej funkcjonowały, jest rewitalizacja. Natomiast w naszej sytuacji jest jeszcze lepiej, bo ten język, te gwary żyją, więc tym bardziej należy podjąć działania w tym kierunku.
Mówił dyrektor Podlaskiego Instytutu Naukowego Grzegorz Kuprianowicz. Więcej o podlaskim konkursie literackim piszemy po swojemu na stronie internetowej Instytutu. Było o kulturze muzycznej, o mowie i słowie pisanym. Czas na kulturę materialną, która także jest jednym z filarów tożsamości narodowej i etnicznej. Szafy i kufry naszych przodków zapełniały kiedyś m.in. tkane kapy czy wyszywane ręczniki lub ozdobne makatki. Gdy przestały być wykorzystywane, a ich właścicielki odeszły, wytwory często ich własnych rąk zostały zapomniane. Zalegały na półkach, trafiały na śmietnik lub zostały sprzedane za bezcen. Ale moda się zmienia i stare babcine szmatki wracają do łask. Jedną z osób, które w pewien sposób przyczyniły się do zmiany świadomości i swoistego renesansu tradycyjnych ludowych ręczników na Podlasiu jest Alina Dębowska-Jankiewicz z Muzeum Podlaskiego.
Jeżdżąc w teren, po wioskach, tutaj na terenie ziemi bielskiej, okazuje się, że tych zabytków związanych z naszym dziedzictwem jest coraz mniej. W niektórych domach jest tego więcej, w niektórych mniej. Niektórzy szanują, niektórzy mają tą świadomość, jak to cenne jest, jak to cenne dla rodziny, czy też dla muzealnictwa polskiego. Ja myślę, że też praca muzealników jest po to, żeby mówić i uświadamiać, jak jest to ważne, że nie należy tego wyrzucać. Należy to po prostu, jeżeli ktoś nie ma możliwości przekazania dla rodziny, to żeby to do muzeum po prostu przekazać, sprzedać, przekazać. Myślę, że ta świadomość po wielu latach mojej pracy jeszcze w Muzeum w Bielsku Podlaskim są efekty tego, że ludzie coraz częściej przychodzą, pytają się. Młodzi ludzie się inspirują, bo przecież dużo osób pisze licencjaty, czy też prace magisterskie na temat właśnie naszego rękodzieła, naszego dziedzictwa tutaj, nie tylko ręczników, makatek, tkanin. Mamy duże bogactwo, które nie jest jeszcze zbadane i nie jest promowane.
Czemu akurat ręcznik pani wybrała jako taki główny cel zainteresowań?
Okazuje się, że ręcznik posiada wiele znaczeń, wiele funkcji i cała rodzina i życie rodziny było skupione też wokół tego ręcznika. On rozpoczynał życie ludzkie i był w czasie jakby odejścia człowieka. I to mnie zaskoczyło, że ten ręcznik był obok nas non-stop, z nami był i w pewnym momencie został wyjustowany. W pewnym momencie on zniknął. Zniknął z cerkwi, zniknął z krzyży przydrożnych, zniknął nawet w czasie tych obrzędów weselnych czy też ślubnych. I mnie to zastanowiło i przeraziło, że to, co jest takie częste, że dużo tej tkaniny, a ta funkcja po prostu znika. I stwierdziłam, że to jest ostatni czas, żeby to gromadzić i zadbać o to. I myślę, że też poprzez te różne akcje, wystawy, wydawnictwa, działania edukacyjne, nie tylko wśród dorosłych, ale także wśród małych dzieci, spowodowało, że ludzie zaczęli cenić to, co mają w swoich szafach, dbać o to. Bo okazuje się, takim nośnikiem przekazania tej wiedzy jest małe dziecko. Wnuczek, gdy wróci do babci i powie: babciu, to nie wyrzucaj, to mi przekaż, to mi daj, bo pani powiedziała, że to jest cenne, babcia jest przekonana o tym, że to jest cenne i ona nie posłucha sama, może nie ma z domu wyniesionego tej wiedzy, a wnuczkę posłucha.
A czasami też chyba jest coś takiego, że ludzie z zewnątrz częściej zauważają wartość tych rzeczy i to oni jakby dają taki impuls dla tych miejscowych do zainteresowania się właśnie tym, co mają.
To widzę, jak pracuję z kołami gospodyń wiejskich. Okazuje się, że warszawiacy, którzy tutaj przyjechali na emeryturę mieszkać albo wrócili z większych miast do swoich gospodarstw, a czy też kupili nowe siedziby, oni zauważają, oni mówią o tym pięknie i to ich zauroczenie i zachwyt powoduje, że te panie z tych kół gospodyń zaczynają pracować i ta duma jest jeszcze większa, że ktoś z zewnątrz przyjechał i powiedział tak, utwierdził ich w tym przekonaniu, że warto o to dbać. I na wystawie, którą pokazujemy w Bielskim Domu Kultury, zainspirowani ręcznikiem ludowym na otwarciu, to było widać.
Plonem ekspedycji po wsiach jest zarówno album, ale także jakby są takie wzorniki w internecie.
W ramach kilku lat pracy udało nam się stworzyć wzorniki haftu krzyżykowego, haftu płaskiego oraz koronki szydełkowej. To jest niesamowite źródło wiedzy, z której panie czerpią. Niestety już w formie drukowanej tych wzorników nie można zdobyć, ale są zawieszone na stronie internetowej Muzeum Podlaskiego w dziale etnografia i są one do pobrania. Każdy za darmo może po prostu z tego korzystać, bo jest to cenne, żeby korzystać nawet tworząc swoje jakieś ozdobniki do domu, korzystać właśnie z naszych wzorów, bo nasze przodkinie były bardzo kreatywne i tutaj taki pokłon jest dla tego dziedzictwa, które odchodzi. Nie dajmy mu odejść tak po prostu. Dbajmy o to, żeby następne pokolenia miały też z czego czerpać wiedzę i radość.
Właśnie takie wyszywane na przykład ubrania, koszule, soroczki, jak to się mówi, w wielu społecznościach takich diasporalnych, mniejszościowych na świecie, to jest jakby pewien taki brand, tak? Nie wiem, że ludzie chodzą w wyszywanych koszulach.
Oczywiście, to jest mocno zauważalne na Ukrainie, jak jest Dzień Wyszywki, albo na festynach różnego rodzaju. Jak ja byłam kiedyś w Rachowie na festynie, no to ja nie miałam takiej koszuli, to mi po prostu przekazano i do ubrania się, tak, bo to nie można było wyjść w normalnym stroju. Myślę, że teraz na naszym Podlasiu coraz więcej ludzi docenia to i coraz więcej osób szuka tych wzorów. To są wzory, które nosiły babcie, prababcie. I to dla mnie jest bardzo cenne, bardzo ważne.
I w ostatnim czasie oprócz tych ręczników, ruczników, tak jak to się mówi, także zainteresowała się pani makatkami. Jako taką chyba nowocześniejszą formą, ale już sztuki ludowej.
Nasze makatki są piękne, bo makatki na tej tkaninie jest piękne, kwiatowe, czy pokazujące sentencje, możemy rozróżnić, tak? Ale te kuchenne makatki, które odchodziły w zapomnienie, mnie bardzo zainspirowały i sama zaczęłam haftować, wyszywać wzory, które zaprojektował pan Kordian Michalski, współczesne, bo stwierdziłam z takim zainteresowaniem, jak one będą wyglądały, jeżeli ja je wyszyję. I też postępowałam tak, jak kobiety na wsi, tak? Więc korzystam z tego, co mam, bo kobieta nie lubi, jak coś się marnuje. Stara się po prostu, żeby wykorzystać te wszystkie materiały. Tu takim przykładem są chodniki szmaciaki. Ja tak samo, bo na tej wystawie, którą ja prezentuję, są makatki w różnych kolorach i też było pytanie, nie było pomarańczu, tak? A ja mówię, ale jak ja miałam pomarańczową nitkę, to ja ją skrzętnie wykorzystam. I to jest dla mnie taka fajna zabawa, ale pokazująca, że to jest też to pomysł dla młodych ludzi. Tradycja zawód, tak? Można po prostu się tutaj specjalizować, bo coraz więcej osób zajmuje się tą, czy też tkaniem, czy też haftowaniem na zamówienie, bo na naszym terenie zazwyczaj te ręczniki czy makatki robiono dla siebie, do domu, dla własnej rodziny. A teraz jest tak fajnie, że można takie rzeczy zamówić, sprzedać i też tak jak rozmawiam, dużo osób szuka tych wzorników i to jest też pomysł na życie.
Mówiła Alina Dębowska-Jankiewicz z Muzeum Historycznego Oddziału Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Dzisiejsza audycja Po Sąsiedzku dobiega końca. Za wspólnie spędzony czas dziękuję Sławomir Sawczuk, a już za chwilę w Radiu Białystok kolejne spotkania z wielokulturowym Podlasiem i audycje w językach mniejszości, Dumka Ukraińska i Pod znakiem pogoni. Do usłyszenia.
Zórki nasze ja w niebie bez nas poznajomiliśmy. Випадково ми якраз на землі в гетий час прошаптались прадвічнає слово. Ми якраз на землі в гетий час прошаптались прадвічнає слово. Зорки наші я в небі без нас, щирастю неземною поклялися. Ми якраз на землі в гетий час зазірнули в прадонні явисі. Ми якраз на землі у гетий час зазірнули в прадонні явисі. Зорки наші я у небі без нас вести нас по землі захотіли. Ми якраз на землі у гетий час думали я по тайним весіллі. Ми якраз на землі у гетий час думали я по тайним весіллі. Thank you. дня згас, позірк ваші уночі блакі. Великодним святлом освятіть.